Mamy już ponad 1 000 000 zakażonych koronawirusem w Polsce, twierdzą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Według nich do wiosny uniknie zakażenia tylko co czwarty Polak. Lekarze alarmują, że służba zdrowia jest przeciążona i jest to tylko iluzja poprawy. Jednak premier Mateusz Morawiecki twierdzi, że wygraliśmy bitwę i nie trzeba narodowej kwarantanny. Jak jest naprawdę? O tym już za chwilę w programie Idź pod prąd na żywo. Kornelia Chojecka, zapraszam. Jest piątek, 13 listopada. Witam serdecznie, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź pod prąd.
Witam Ciebie, witam Państwa bardzo serdecznie.
Już za kilkanaście minut dołączy do nas lekarz Małgorzata Kubicka-Frączek, a już teraz czekamy na Wasze pytania i komentarze w mediach społecznościowych z hashtagiem IPPTV. A my pokażmy, co powiedział wczoraj wieczorem premier Mateusz Morawiecki.
Jeśli w następnych dniach uda nam się utrzymać liczbę zakażeń na podobnym poziomie, będzie to oznaczać, że wygraliśmy pierwszą bitwę z wirusem. Ale przed nami jeszcze długa wojna. Ale wygramy ją. Wierzę w to, że niedługo wrócimy do normalności. Dane z tego tygodnia sprawiają, że w najbliższych dniach nie musimy wprowadzać narodowej kwarantanny. Po konsultacjach z Radą Medyczną, z którą dziś po raz kolejny się spotkałem, ustaliliśmy ostatni próg alarmowy na poziomie 70-75 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. W ostatnich dniach udało nam się wyhamować dokładnie przed tym punktem krytycznym, jednak dystans, jaki nas dzieli od progu narodowej kwarantanny, nadal jest niewielki i nie pozwala na swobodę. To dzięki naszej odpowiedzialnej postawie, dzięki konsekwentnej realizacji zasady DDM, dystans, dezynfekcja, maseczka, zyskaliśmy delikatną przewagę w tej walce z wirusem. Teraz nie możemy jej zmarnować. Żeby wygrać tę wojnę, potrzebujemy jeszcze bardzo wielu takich zwycięstw. Jeśli nie zachowamy tej siły, jeśli teraz odpuścimy, cały wysiłek ostatnich tygodni może pójść na marne. Tak jak mówiłem podczas ostatniej konferencji, cały aparat państwowy pracuje w pocie czoła. Podejmujemy wiele decyzji. Czasem są one trudne do zaakceptowania. Czeka nas jeszcze co najmniej długich kilkanaście tygodni, kilka miesięcy, w których możemy polegać przede wszystkim na sobie nawzajem. Głęboko wierzę w to, że uśmiechy na twarzach naszych dzieci biegnących do szkoły zobaczymy w niedługim czasie.
Premier Morawiecki mówi, że wygraliśmy pierwszą bitwę. Pastor Paweł Chojecki, czy zgadzasz się z Mateuszem Morawieckim?
No to przesłanie jest bardzo niekonsekwentne. Gdyby odwrócić kolejność i puścić najpierw drugą część, a potem pierwszą, no to jeszcze powiedzmy na 3+ bym go ocenił, ale w tym, można powiedzieć, układzie, jaki dał premier Morawiecki, jest to pała, jest to kompletna pała, ponieważ naród nie będzie słuchał wszystkich wypowiedzi i wchodził w niuanse. Naród słucha, czyli większość ludzi, którzy nie mają czasu, nie są specjalistami, nie mają czasu siedzieć w temacie i się zagłębiać. Naród usłyszał komunikat. Wygraliśmy z koronawirusem.
Jest dobrze.
Jest dobrze. Za chwilę wracamy do normalności. To są pierwsze parę zdań. A to jest wierutna bzdura. To jest kłamstwo. To jest dywersja wobec narodu polskiego. Zresztą nie po raz pierwszy w ustach tego człowieka. Nie po raz pierwszy. Bo on już zniszczył efekt tego lockdownu wiosennego, kiedy później zaczął likwidować obostrzenia w sposób chaotyczny i bezsensowny często, oczywiście wcześniej wprowadzał bezsensowne często ograniczenia typu zakaz wchodzenia do lasów, nie? Także widać, że no, jakaś głupota ciągle tam jest, która kompromituje działania państwa polskiego, ale najpierw zrobili lockdown i rzeczywiście Polacy zareagowali właściwie, opustoszały ulice, opustoszały sklepy. Ludzie poważnie bardzo potraktowali to niebezpieczeństwo chińskiej zarazy. Ale zaraz potem na potrzeby Kościoła katolickiego, na potrzeby wyborów PiS-u, żeby Duda wygrał, zaczęto rozmontowywać ten system ochronny. I premier kompromitował się tak bzdurnymi wypowiedziami, że słońce już pokonało wirusa, oczywiście rząd też i tak dalej. Wszystko to
były...
Seniorzy
mogą iść spokojnie.
Mogą wychodzić na wybory. Już wracajmy do normalności. Wracajmy do normalności i jeszcze dali dopłaty do wyjeżdżania na wczasy, żeby się jeszcze więcej zarażać. Podczas gdy cały czas przybywało chorych i zakażonych. Przybywało chorych i zakażonych. To były fakty. A to była propaganda antypolska. I zobaczcie, teraz rozbuchali celowo, bo my mówiliśmy w sierpniu, że otwierając szkoły, otwierając przedszkola, otwierając później wyższe uczelnie, zakażą cały naród. Mówiliśmy to, słyszeliście, ostrzegaliśmy, wielokrotnie apelowaliśmy. Oni mówili, nie, nic nie będzie, nic się nie stanie. Duda jeszcze pojechał pod koniec września do Watykanu, żeby pokazać, jak jest wszystko fajnie i powiedział, no troszkę wzrośnie tam tego śmego, po 15 października wszystko się będzie wypłaszczać. Wszystko się będzie wypłaszczać, a wtedy krzywa dęba do góry, a wtedy po kilkuset Polaków zostało zabitych każdego dnia i tak jest do
tak
dzisiaj.
Jest
i zobaczcie,
dzisiaj.
I zobaczcie, że dzisiaj Morawiecki powtarza ten sam schemat. Powtarza ten sam schemat. Mówi, że już zwycięstwo zostało osiągnięte. Powiedz to, oszuście, lekarzom, którzy dzisiaj muszą wybierać, kogo posłać na śmierć, a komu dać szansę na respirator.
Według oficjalnych statystyk w ciągu ostatniej doby wykryto ponad 24 tysiące nowych przypadków zakażenia. Zmarło 419 osób. Od początku prowadzenia testów w Polsce doszło do prawie 9,5 tysiąca zgonów ze względu na chińskiego wirusa, a według premiera Morawieckiego sytuacja jest dobra. On podaje nam dobre informacje. Jak podaje na swoim Facebooku, jest już reakcja lekarzy. Dr Paweł Grzesiowski wskazuje na największy problem. Niepokoją nas jednak liczby dotyczące hospitalizowanych pacjentów. Codziennie do szpitali trafia kolejne 300 do 500 osób, a my nie mamy rezerw. Dr Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, mówi, że ustabilizowanie się liczby zakażeń na wysokim poziomie jest iluzją poprawy i nie powinno nas uspokajać.
Szczególnie, że przecież my bardzo mało testujemy. Słowacja w tym czasie testuje cały naród. Mówiliśmy, że w ciągu praktycznie tam jednego dnia czy weekendu 2,5 miliona ludzi przetestowano na Słowacji, tuż obok, czyli w tych samych warunkach, można powiedzieć, społecznych, geopolitycznych i tak dalej. A Polska robi tam między 40 chyba 7, a no, tam rekord był chyba pod 100 tysięcy.
Wczoraj było
podeszło.
57 tysięcy testów, no, kiedy były te największe rekordy zakażeń, czyli 6-7 listopada. To 6 listopada było najwięcej testów, ponad 82 tysiące. Teraz spadła liczba zakażeń, ale tak jak mówisz, spadła też liczba testów.
To jest w ogóle kpina. To jest w ogóle kpina, ponieważ nie testujemy, dlatego nie wykazujemy. No i gdybyśmy testowali na troszeczkę większą skalę, to mielibyśmy już przekroczone te wszystkie stany alarmowe, o których oni mówią. Czyli on ogłasza zwycięstwo, dlatego że zatkał oczy. Zatkał oczy, nie widzi stanu faktycznego. Mówi, o, pokonaliśmy wirusa, nie widzę wirusa. No bo nie testujesz, to nie widzisz. Nie? Przecież oczywiste jest, że chorych, zakażonych jest 5 albo 10 razy więcej każdego dnia. Czyli te 20 czy 25 tysięcy to trzeba mnożyć od razu przez 5, to tak, to jest bezpiecznie, a może to być nawet przez 10. Nawet przez 10, czyli skala jest ogromna. Naród jest na kolanach, a on odtrąbia zwycięstwo.
Profesor Andrzej Horban mówi, że nawet dziennie mogą to być liczby 125 tysięcy zakażonych. To jest rządowy doradca do spraw epidemii, a tutaj premier Morawiecki powołuje się, że jednak liczba zakażeń spada. Myślisz, jakie mogą być takie największe konsekwencje słów premiera Morawieckiego?
Największe konsekwencje to będzie rozluźnienie dyscypliny wśród Polaków. Bo tak jak powiedziałem, choć w drugiej części tego przemówienia on mówi o tej dyscyplinie, to w pierwszej części odtrąbił zwycięstwo i to pójdzie w lód. to będzie przekaz dnia. Wygraliśmy, już można zaraz wracać, wszystko mieć w dupie, za przeproszeniem. Taki Morawiecki nadał komunikat. Dokładnie to samo, co w maju, w czerwcu i w lipcu. Jak zniszczył Polskę wtedy, tak niszczy teraz, chociaż lekarze już rzężą na oparach, już nie ma, służba zdrowia już padła. Już najwięksi spece od służby zdrowia mówią, systemu opieki zdrowotnej w Polsce już nie ma. To jest fikcja. Ludzie się leczą na własną rękę, ludzie się nie przyznają do objawów, bo się boją, że durne jakieś przepisy sanepidu będą obejmować i część rodziny pójdzie na kwarantannę, część nie. Kpina, nikt już w to nie wierzy. Nie ma systemu antyepidemicznego. Nie ma! A on ogłasza zwycięstwo i mówi, że to nasz sukces. To wiecie, Gierek przy nim, bo Gierek coś zbudował. Propaganda sukcesu Zagierka była wielka, ale powiedzmy, że 20% tego, co mówił, miało pokrycie w rzeczywistości. No tam zwolennicy Gierka niech powiedzą, że 60%. Dobra, nie będę dyskutował. Ale to, co mówi Morawiecki, to jest na wspak. To jest kłamstwo.
I myślisz, że ludzie posłuchają go, że rzeczywiście się uspokoją, pomyślą, że jednak wirus znowu jest w odwrocie, tak jak był w lipcu?
No to oczywiście zależy dużo od dziennikarzy. Gdybyśmy mieli wolne media, to już by go zjadły. To już by go zjadły. Ale mamy TV PiS, mamy media pokomunistyczne. To kto powie prawdę? Zobaczymy. Ale przekaz jasny poszedł w naród. Nie? Gdybyśmy mieli naprawdę odpowiedzialnych dziennikarzy, to dzisiaj Morawiecki byłby zmieszany z błotem, a jutro musiałby się albo dziś wieczorem podawać do dymisji. Ale my nie mamy ani normalnych mediów, ani obywatelskiego społeczeństwa. Także on będzie dalej kłamał. On będzie dalej zatapiał naród polski. Bo to jest jego zadanie. Kiedy zatapiał w maju, w czerwcu, w lipcu, kiedy myśmy ostrzegali, co będzie z tych kłamstw, co wyjdzie na jesień. Ostrzegaliśmy i się stało niestety. To jeszcze można było mieć wątpliwości. Ale jeśli on teraz, kiedy wszystkie placówki badawcze, zarówno polskie, tu matematycy z UW pokazują, jak to się będzie rozpędzało. Waszyngton pokazywał, jak to się będzie rozpędzało. No i się rozpędza. Czyli oni mają rację, ci, co ostrzegają. Nie? Przecież wiemy, jak wielu jest pacjentów bezobjawowych. Oni są najgroźniejsi, jeśli chodzi o transmisję tego chińskiego wirusa.
Ty mówisz, profesor Robert Flisiak, że u osoby zakażonej to na początku zakażenia jest największa transmisja wirusa, kiedy jeszcze nie ma objawów.
Ale i to są dwa oddzielne przypadki. Pierwsze, no to ludzie, którzy są zakażeni i będą mieć objawy za parę dni. Ale jest czas, dość krótki, to może jest dzień, dwa, nie wiem. Dość krótki, kiedy oni już mają maksymalne stężenie w tych swoich wydzielinach wirusa, czyli zarażają na potęgę, zakażają, a jeszcze nie mają swoich zauważalnych dla nich objawów. Bo test już by to wykrył oczywiście, ale oni jeszcze się dobrze czują.
Wtedy są najbardziej groźni.
Wtedy są najgroźniejsi, to jest jedna grupa, bo oni za chwilę będą mieli, wiecie, objawy, tam ciężką gorączkę, będą
profesor
tracić
Flisiak
smak,
dodaje, że kiedy objawy
duszności.
Się już pojawią, wtedy najmniej zarażają.
No bo wtedy człowiek się izoluje już sam, bo nie może chodzić. To jest po prostu ścina go z nóg. Tu aktorzy, przecież pan Barć bardzo pięknie tu opisuje te swoje zmagania. Gratulujemy, chwała Bogu. Już ma test negatywny, już przeszedł, ale mówi, że czeka go teraz no, bardzo ciężka rekonwalescencja po-covidowa. A wcześniej no, to w tym wierszu, no, mam nadzieję, że część przynajmniej państwa znanym, no, bardzo tak dobitnie pokazywał, jak ten walec chińskiej zarazy po nim przejechał i rzeczywiście człowiek wtedy, no mówi, kaszle od rana do wieczora, a potem od wieczora do rana.
Też pojawiają się świadectwa osób, którzy sami się leczą na
koronawirusa. Zaraz jeszcze do tego wróćmy, ale jest jeszcze druga grupa pacjentów, którzy nie będą mieli albo w ogóle objawów, albo tak zwany skąpoobjawowi, że pomyślą, a tam troszeczkę się źle, no może mieć głowę, coś tutaj, lekka gorączka, niezauważalne. Będzie dalej pracował, będzie dalej chodził do swojej rodziny, będzie dalej zarażał. Nie? Tu właśnie testy. Testy właśnie by tych ludzi wychwyciły. A na rozkaz Morawieckiego rządu, bo przecież on jest odpowiedzialny za politykę zdrowotną, zresztą sam o tym mówi, zmniejszono ilość testów i ograniczono decyzją rządową, mniej więcej tak od września, od początku września, żeby testować tylko silnoobjawowych.
Czyli nowa strategia ministra.
Jaka strategia? Durnota zwyczajna. To ze strategią. W ogóle nie używajmy słowa strategia. Chyba, że to jest strategia dywersji.
Myślisz, że jest to strategia dywersji?
Strategia sabotażu. Jeśli on drugi raz powtarza ten sam wariant, najpierw strasznie tłumi życie społeczne i gospodarcze, ten lockdown przesadzony w wielu miejscach, o czym mówiliśmy na wiosnę, ale który dał skutki, to on niszczy tymi durnymi swoimi wypowiedziami, że już teraz słoneczko świeci i wirus jest w odwrocie. A Kaczyński kazał mu robić wybory, no to on musi, bo inaczej się udusi. No i takie bzdety chodził i opowiadał.
Najsmutniejsze jest to, że premier Morawiecki już od kilku miesięcy, można powiedzieć, bzdurzy na temat koronawirusa, ale cały czas jest premierem.
Drugi raz w sierpniu opowiadał przecież, jak to fajnie będzie, jak młodzież pójdzie do szkół i dzieci. To już mamy dwa kłamstwa, takie ohydne, które się zweryfikowały w ciągu paru tygodni. A teraz mamy trzecie. Mówi, że zwyciężyliśmy, wygraliśmy bitwę. Czyli już nie ma strachu, już nie ma nadymania się, do takiego, wiecie, starania się. Moim zdaniem to jest być może też nacisk Kościoła, żeby ludzie tłumnie zaczęli chodzić do Kościoła w grudniu i tak dalej, bo się kasa tu skończyła. Nie wykluczam tego, ale myślę, że dużo większy nacisk jest wrogów Polski. Widzimy całą serię działań Kaczyńskiego i Morawieckiego i Dudy do niszczenia Polski, do skłócania Polaków, do doprowadzania do kompromitacji państwa polskiego. No to mówiliśmy przy okazji 11 listopada już. Premier Belgii, która praktycznie jest na kolanach ze względu imigranckich, tam już część Brukseli to już jest Królestwo Islamskie jakieś, czy kalifat, nie wiadomo co. Jeśli chodzi o koronawirusa, to w ogóle zapomnij, bo oni już nie panują nad sytuacją. A on mówi: zobaczcie, co się w tej Polsce dzieje. Jakie straszne katusze mają tam geje. I tak dalej. No tak, no dzisiaj możecie sobie sprawdzić, że już pokazują Polskę jako czarnego luda. To jest przecież zasługa Morawieckiego, Kaczyńskiego i Dudy. Bo oni odpowiadają za państwo. To, co, że byli prowokatorzy, no to zawsze są prowokatorzy. Ale wy nie potrafiliście tego przewidzieć. Wy nie potrafiliście temu zapobiec. To jest wina rządu zawsze w takiej sytuacji. Bo prowokatorzy, wrogowie zawsze są. Trzeba było działania prewencyjne, trzeba było odpowiednią ochronę dać, zabezpieczenie i tak dalej. A zrobiliście szopkę z tego, co się tam działo, ale o tym mówiliśmy wczoraj. I teraz
cierpią na tym Polacy.
I teraz odtrąbia zwycięstwo. Kiedy my jesteśmy na łopatkach. Kiedy służby zdrowia nie ma. Kiedy ludzie umierają w karetkach, a niekiedy na ulicy. A on mówi, że myśmy zwyciężyli w jakiejś bitwie. Toż chybaś ty przy flaszce, z głodziem zwyciężyłeś. Co, on pierwszy pod stół wpadł? Tylko taką możesz odtrąbić swoją wiktorię. Bo Polska jest na łopatkach. Dlatego myślę, że to jest dywersant. Bo to już robi trzeci raz, niszczy Polskę. Tymi swoimi durnymi kłamstwami.
Doktor Michał Sutkowski mówi, że nawet jeśli teraz liczba dziennych zachorowań utrzyma się na poziomie 20-25 tysięcy, to będzie oznaczało nie żadną stabilizację, ale destabilizację służby zdrowia. I mówiliśmy wcześniej o nowej strategii ministra Niedzielskiego. I tutaj naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego podają, że to właśnie pod koniec września wykresy o potwierdzonych zakażeniach i liczbie przypadków niezdiagnozowanych zaczęły się mocno rozjeżdżać.
Czyli widać, celowe działanie
doprowadziło
celowe
do tego, że przestaliśmy wykrywać tych bezobjawowych. Jeśli
tych,
chodzi
których
o
najtrudniej jest wykryć, a wcześniej jeszcze udawało się, szczególnie tu pan poseł Sośnierz starszy, czyli ten z koalicji rządzącej, z Porozumienia Gowina, jasno o tym mówił, że w ten sposób udało się w pierwszej tej fali uratować Śląsk. choć Śląsk miał bardzo niekorzystną sytuację epidemiczną, bo wiecie, kopalnie, wielkie zakłady pracy, duże skupiska ludności, duże zanieczyszczenie powietrza, bo też teraz są badania, że zanieczyszczenie powietrza z różnych przyczyn, ale nie będę w to wchodził, ale zanieczyszczenie wzmaga, można powiedzieć, rozprzestrzenianie się tego chińskiego wirusa. Zobaczcie, że to jeszcze uprawdopodobnia tezę, że jest to jednak projekt chińskiej armii, bo ma uderzać w centra świata zachodniego, który jest wysoce zurbanizowany. No i tutaj właśnie Śląsk jest najbardziej zurbanizowanym dużym obszarem Polski, nie? Że tam trudno wieś od miasta nawet ograniczyć. I poseł Sośnierz na naszej antenie mówił, że udało się opanować to właśnie przez masowe testy przesiewowe. Nie? Żeby wyłapać tych, którzy nie wiedzą, że są chorzy, a w rzeczywistości mają koronawirusa i go rozprzestrzeniają dalej. I udało się zdusić w pierwszej tej właśnie najgroźniejszej fazie pandemię na Śląsku. Teraz chyba już Śląsk znowu jest w czołówce, ściga się z Mazowszem, a był już niekiedy był poza podium. Dziennie. Niekiedy był poza podium Śląsk, ale zrezygnowano z tej dobrej metody i wpuszczono model szwedzki. Bo to, co Morawiecki robi, to tak naprawdę jest model szwedzki. Czyli szwedzko-radziecko-hitlerowski. Tyle tylko można powiedzieć. Że rząd udaje, że coś robi, a w rzeczywistości puścił sprawę na żywioł i silni przeżyją, słabych niech szlak trafia. To jest strategia rządu.
Powiedziałeś o modelu szwedzkim. Pokażmy fragment wczorajszego serwisu informacyjnego o porażce tego modelu w walce z pandemią koronawirusa.
Porażka szwedzkiej strategii. Dziennik Financial Times przeanalizował, jak z epidemią koronawirusa radzi sobie Szwecja i jej sąsiedzi. Jak się okazuje, szwedzka strategia nie wprowadzania lockdownu i nie noszenia maseczek nie przyniosła zakładanych korzyści. Główny epidemiolog kraju Anders Tegnell przez długi czas twierdził, że wysoka liczba zakażeń w pierwszej fali sprawi, iż Szwecja w jesieni będzie sobie radzić lepiej niż inne państwa. Jak się jednak okazuje, druga fala epidemii uderzyła w Szwecję mocniej niż w Norwegię czy Finlandię. W ostatnim okresie Szwecja odnotowała 8 razy więcej nowych zakażeń na milion mieszkańców niż Finlandia i 3 razy więcej niż Norwegia. Financial Times wskazuje, że hospitalizacje z powodu COVID-19 rosną w Szwecji szybciej niż w innych krajach Europy, a w stolicy kraju, Sztokholmie, co piąty test jest dodatni. Wirusolog Lena Einhorn przyznała, że jak dotąd szwedzka strategia okazała się dramatyczną porażką.
Widać było szczególnie na początku pandemii, jak Szwecja lekceważyła koronawirusa. Żyli tak jak wcześniej i dzisiaj skutki tego są tragiczne.
To, co sobie tam zrobili Szwedzi, no to zostawmy Szwedom. Ale ja przypominam, że agentura przeróżna, komusza, ruska czy chińska, jak już nie mogła tej pierwszej takiej kłamstwa, bo pamiętacie, jak takie pytanie było, a czy ktoś z waszych znajomych jest chory? Albo czy ktoś umarł? No nikt, czyli nie ma koronawirusa. Czyli pierwsza fala takiego stosunkowo skutecznego kłamstwa to było, że zlekceważyć, że to jest pandemia, wyśmiać, że to jest tylko wymysł, tu nikt nie będzie umierał, nie będzie żadnych ofiar, nie będzie śmierci na ulicach, że to wszystko ktoś tam, propaganda, nie? Kiedy już to zaczęło nabrzmiewać bardzo mocno we wrześniu, już wszyscy wśród znajomych mieli chorych, a niektórzy mieli już pogrzeby ofiar chińskiego wirusa, no to chińska agentura nagle zmieniła, a nie, no wirus jest, ale trzeba teraz się, wszyscy musimy się zarazić. Zobaczcie, cel jest, tam jak wtedy go nie ma, czyli nie stosujmy środków obrony, nie? Nie stosujmy maseczek, dezynfekcji, dystansu i tak dalej. Czyli, żeby się jak najwięcej Polaków zaraziło. Teraz, no jest, ale się zaraźmy, czyli rozumiecie? Czyli cel jest dalej ten sam chińskiej czy ruskiej agentury w Polsce, żeby zarazić jak najwięcej Polaków, żeby państwo się rozpadło. Bo tu za chwilę poprosimy profesora Guta, ale zanim on jeszcze powie o tym samym modelu tego darwinowskiego zakażania całego społeczeństwa, to ja chciałem powiedzieć, że nie tylko śmierć na COVID nam wtedy grozi. Grozi nam śmierć z powodu destabilizacji służby zdrowia, czyli wszyscy inni. Ktoś ma zawał, nie dostanie pomocy, nie? Wszystkie inne choroby przewlekłe, tak, operacji ratujących życie nie będzie. Czyli umrze pacjent, nie? Także śmierć od koronawirusa to jest jedna rzecz, a teraz praktycznie trudna do oszacowania, ale również duża ilość śmierci z powodu paraliżu służby zdrowia w realizacji tego darwinowskiego modelu szwedzkiego. Nie? A jeszcze co nam dochodzi? Teraz dochodzi paraliż państwa, bo się zakażą sądy, bo się zakazi, o dzisiaj były marszałek Senatu, już jest chory, bo się zakazi policja. O, policja się zakazi, a złodzieje niekoniecznie. No to
tu
może
słyszeliśmy od naszych znajomych, że policjanci są ściągani do Warszawy w ciągu jednego miesiąca kilka razy na wielkie spędy, gdzie jest wielkie ryzyko zarażenia.
A spora część z nich już jest chora. To zobaczcie, jak się ratuje teraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, czyli Kamiński i Kaczyński. Jaką wymyślili strategię? Do tej pory, żeby oficerem policji zostać, i tak, wiecie, te, można powiedzieć, wymagania są niskie. Są niskie dosyć, nie? Ale był test teoretyczny i test praktyczny, że kandydat na oficera policji musiał się zachować w jakiejś realnej sytuacji, nie? To wiecie, co zrobił rząd PiSu? A teraz tylko ma zdać test teoretyczny. Czyli mamy teoretyczne państwo. Teoretyczna policja będzie. No to jest rząd PiSu. Oni tak reagują. Czyli widać, że praktycznie nie ma chętnych do policji. Nie tylko, że jest 7 tysięcy etatów nieobsadzonych, ale jest jeszcze parę tysięcy chorych lub na kwarantannie. Czyli wiecie, policja musi sobie radzić na poziomie co najwyżej 80% wypełnienia etatów potrzebnych. Nie? Do tego brak oficerów policji, no to dadzą pseudooficerów, którzy będą mieli tylko na papierze, a na papierze to już wiecie, co można
zrobić. A do tego dochodzą zamieszki na ulicach. Pokażmy fragment.
Że to jest teoretyczne państwo. PiS udaje, że rządzi.
Jeszcze zobaczymy.
A jeśli coś robi, to tylko szkodę państwu polskiemu ostatnio.
I jak nie wspiera polskich naukowców, którzy chcą walczyć z COVID. O tym już za kilkanaście minut. Cały czas zachęcamy Was do brania udziału w dyskusji na czacie #IPPTV. Teraz fragment wypowiedzi profesora Włodzimierza Guta odnośnie modelu szwedzkiego. Wciąż w Polsce są zwolennicy tak zwanego modelu szwedzkiego, którzy lansują pogląd, by jak najszybciej zaradzić się koronawirusem, żeby zdobyć odporność stadną. Co by Pan chciał powiedzieć zwolennikom tego poglądu?
No więc niech sobie przejrzą dane dotychczas spośród osób, które zakończyły swój kontakt z koronawirusem. Liczba zgonów to 4%. Po to, żeby osiągnąć odporność stadną, wyjaśnię, czym to jest. Jest to sytuacja, w której osobnik zakażony spotyka się praktycznie wyłącznie z osobnikami, którzy już przechorowali lub zostali zaszczepieni skutecznie lub, i to jest ta, o czym mało osób wie, są odpowiednio zabezpieczone, po prostu, które nie dadzą się zakazić. Musi to wynosić co najmniej 80%. Przy tym wirusie, bo on jest stosunkowo słaby, do 95%. Na tej stronie, gdzie pani pokazywała, przy analizie masek jest taka magiczna granica. Jeżeli 95% będzie chroniona przy wykorzystaniu masek, tak samo będziemy mieli efekt odporności stadnej, bo nikt się nie zarazi od osoby, która jest zakażona w danym momencie koronawirusem. A ile będzie, żeby osiągnąć 32 miliony ludzi musiałoby przechorować. Z tego 4% sobie można dość łatwo policzyć. I będziemy mieli sytuację, ile zgonów nam ofiarują zwolennicy odporności stadnej. Uprzedzam, że nie ma pewności, że odporność nabyta jest odpornością trwałą. Dla innych koronawirusów utrzymuje się 3 lata.
Witam serdecznie, z nami lekarz Małgorzata Kubicka-Frączek.
Dzień dobry, witam Was, witam widzów.
Zachęcamy Was do zadawania pytań do dr Kubickiej. Gosiu, jak Ty skomentujesz wczorajsze słowa premiera Morawieckiego, że jest to dobra wiadomość, możemy nie ogłaszać narodowej kwarantanny, wygraliśmy pierwszą bitwę?
Odkąd pamiętam, czyli od początku epidemii, rząd zawsze ogłasza sukcesy i jeszcze nie było tak, żeby przyznał się do jakiejś porażki, tylko ciągle mamy sukcesy, po prostu codziennie. Codziennie też mamy nowe strategie i każda jest lepsza od poprzedniej. Także naprawdę nie chce mi się już tego komentować. Jestem zmęczona i strategiami, których tak naprawdę nie ma, i tymi sukcesami, które się co chwila odtrąbuje. Także naprawdę sytuacja i społeczeństwo zdaje sobie z tego sprawę, jest poważna i naprawdę lekarze powinni się zastanowić nad, po pierwsze, i naukowcy, nad tym, żeby rzeczywiście przygotować się na to, że ta choroba będzie dłużej, żeby szukać leków na tą chorobę. Oczywiście szczepionka też jakieś znaczenie będzie miała, ale to nie rozwiąże sprawy COVID. Także sytuacja jest naprawdę poważna i nie chciałabym komentować już nikogo z rządu, bo naprawdę musiałabym używać słów, których z reguły nie używam.
Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego twierdzą, że już ponad 1 000 000 Polaków ma koronawirusa i podają prognozy na najbliższe miesiące. Szacują, że do 10 grudnia koronawirusem zakazi się 4,6 milionów Polaków, a jeśli chodzi o wiosnę, to z ich prognoz wynika, że do wiosny zakażenia uniknie zaledwie co czwarty Polak. Gosiu, czy według Ciebie to są racjonalne prognozy?
Czy powiem tak, na pewno ilość osób chorych na COVID w tej chwili jest duża. Obserwuję to również w miejscu, gdzie pracuję. Naprawdę jest tych osób sporo. Zaczyna być problem w krakowskim i w warszawskim, to już dawno są problemy w szpitalu. Zaczyna się problemy w szpitalach również w województwie lubelskim. I mówimy tutaj, no powiedzmy, tak jak powiedziałaś Kornelia, o 4% osób zarażonych. To gdzie tu do jakiejkolwiek odporności stadnej w ogóle nie warto nawet tego pomysłu w tej chwili wspominać, dlatego że to by zajęło lata, jeśli by było tak powolutku, żeby nie przeciążyć systemu szpitalnego. Natomiast przy przeciążeniu szpitalnego systemu, no to załóżmy, że około 2% czy 1% społeczeństwa polskiego musiałoby wymrzeć tylko z powodu COVID, czyli około powiedzmy 400 tysięcy osób, jeśli 2% to razy 2. W tej chwili zbliżamy się do 10 tysięcy zgonów związanych z COVID. To naprawdę nie są optymistyczne informacje.
Już wcześniej rozmawialiśmy o takich tragicznych skutkach nowej strategii Niedzielskiego, żeby testować tylko objawowych pacjentów. Czy możemy coś zrobić jeszcze w tym momencie, żeby ograniczyć tak szybkie rozprzestrzenianie się pandemii?
No na pewno epidemia już dawno wymknęła się spod kontroli. Oczywiście, że coś trzeba robić. Na pewno można cały czas przypominać o rzeczach podstawowych dla społeczeństwa, czyli o dbaniu o dystans społeczny, o maseczki, o to, żeby rzeczywiście ograniczać kontakty społeczne, zwłaszcza przez ten okres, gdzie rzeczywiście w tej chwili no, impet tej epidemii, przyrost osób zarażonych jest bardzo duży, bo wiadomo, że nie ma już mowy o śledzeniu kontaktów, to jest zbyt duża intensywność zarażania się, to tutaj już nawet nie szuka się, gdzie doszło do zarażenia, bo ten czas już mamy za sobą. Warto interesować się nowymi lekami. Tutaj, że tak powiem, rząd powinien dużo robić, żeby interesować się tym, jakie leki można by stosować w COVID. Nie mamy w tej chwili, od razu powiem, leku celowanego na COVID, ale warto by było, żeby pomyśleć na temat leku, który byłby wspomagający w COVID, ale jednocześnie byłby lekiem dostępnym, byłby lekiem do na przykład leczenia ambulatoryjnego, bo tutaj chciałam naświetlić takie tło. Bardzo dużo się mówi o wielu lekach na COVID i bardzo dużo badań się przeprowadza, ale z tych leków dwa są już w tej chwili potwierdzone, że działają skutecznie jako leki wspomagające w COVID. To są glikokortykosteroidy i remdesivir. Glikokortykosteroidy są generalnie stosowane przy już takim uogólnionym procesie zapalnym, czyli w ciężkim COVID. Natomiast Remdesivir można stosować we wcześniejszych fazach, ale jest to lek drogi i do stosowania parenteralnego, czyli dożylnie. Nie ma możliwości logistycznych, żeby był podawany poza szpitalem. Inne leki, czyli przeciwciała monoklonalne czy tocilizumab, tak samo, to są leki parenteralne, niemożliwe do podawania w inny sposób niż dożylnie. Również leki na bazie osocza. Także dobrze by było znaleźć jakiś lek, który mógłby sobie pacjent kupić, wybrać i on w jakiś sposób by ograniczał objawy COVID, działał w jakiś sposób na przyhamowanie replikacji wirusa w tych początkowych fazach choroby, żeby nie doszło do dewastacji płuc, które naprawdę płuca, zapalenie płuc w COVID to jest widok masakryczny, to są rozpływające się płuca po prostu. Także naprawdę jest pilnie do zrobienia wiele rzeczy.
Pokażmy więc fragment wczorajszej rozmowy z profesorem Konradem Rejdakiem z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prezesem elektem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego o nowatorskim leku na powikłania COVID-19.
Skąd pomysł, żeby ten lek stosować w przypadku zakażenia koronawirusem i jakie to przynosi rezultaty?
Znaczy, tu muszę oczywiście wyjaśnić, że owszem, znając mechanizm działania tego leku, jego historię i też to, że jest powszechnie używany w neurologii, no, poczyniłem obserwacje kliniczne, które wynikały z faktu, że wielu chorych neurologicznych przyjmuje ten lek, chociażby z powodu choroby Parkinsona, ale też i ze stwardnieniem rozsianym. No i szczególnie w tej pierwszej fazie pandemii obserwowałem grupę osób, które doznały infekcji również SARS-CoV-2. No, okazało się, że mimo tych obciążeń i chorób współistniejących, które są bardzo poważne i mogą wiązać się z ciężką reakcją na infekcję, okazało się, że infekcja przebiegała bardzo łagodnie. Nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, ale też i stan neurologiczny nie uległ jakimś istotnym zmianom czy pogorszeniu. To dało podstawę, aby scharakteryzować tą grupę, opisać ten no, ciekawy efekt kliniczny, który uważam jest dalej aktualny. Ta praca rzeczywiście ukazała się w prestiżowym czasopiśmie naukowym i jest dość często cytowana przez różnych autorów ze świata. Pojawiają się też nowe opisy takich właśnie przypadków. No, sprawa nabrała zupełnie innego obrotu wraz z doniesieniami lekarzy w Polsce, którzy twierdzą, że leczyli tym lekiem pacjenta.
Polecamy całość rozmowy z profesorem Rejdakiem. Rozmawia dr Tymoteusz Chojecki. Dziękuję ci, gościu, za zorganizowanie tej bardzo ciekawej rozmowy. Na naszej stronie ispodprat.pl jest również artykuł, możecie podawać dalej. Ale gościu, jakbyś mogła powiedzieć z tej perspektywy medycznej, co jest takiego najbardziej nowatorskiego w badaniach profesora Rejdaka?
Przede wszystkim profesor Konrad Rejdak jest pierwszym człowiekiem, pierwszym autorem takiego klinicznego opisu, który pojawił się w znanych, renomowanych czasopismach światowych, które dotyczyły właśnie tych łagodnych objawów przechodzenia COVID u osób, które z zupełnie innych przyczyn neurologicznych przyjmowały amantadynę. Jest to bardzo ciekawa obserwacja. Profesor na tym nie poprzestał i przygotował taki projekt badania klinicznego, ponieważ no, Amantadyna oczywiście budzi dużo emocji, również w środowisku medycznym są ludzie, którzy są za i przeciw i również wypowiadają się na ten temat eksperci, tacy, których nawet cenię i szanuję, którzy mówią, że amantadyna no, nie spełnia pokładanych w niej nadziei, ale ekspertów, bo ekspertów, ale to są tylko opinie, dlatego że do tej pory nie mamy badania klinicznego dotyczącego amantadyny. Natomiast obserwacje lekarzy, między innymi lekarza Włodzimierza Bodnara z Przemyśla, wskazują, że rzeczywiście część osób przechodzi łagodnie COVID, przyjmując ten lek, tudzież pojawiają się pytania, czy czasami nie byłby ten lek korzystny w blokowaniu, znaczy czy nie powstawaniu powikłań neurologicznych w COVID, a to jest bardzo istotne, dlatego że poza powikłaniami kardiologicznymi, powikłania neurologiczne są jednymi z częstszych występujących w COVID. Także lek jest interesujący. Sam profesor wypowiedział się, że są naukowe podstawy do badań klinicznych, a wypowiada się w ten sposób naprawdę no, jeden taka persona na topie, jeśli chodzi o neurologię w Polsce, a również znany profesor na świecie, właśnie profesor Konrad Rejdak. I powiedział, że no, te badania kliniczne to jest jedyna rzecz, która może przesądzić, czy ten lek się nadaje, czy nie. A w historii nauki, w historii medycyny było wiele przypadków leków, które wcale nie rokowały, a po badaniach się okazało, że jednak nadają się do leczenia, albo takie, które zupełnie przypadkowo zostały wykryte jako bardzo korzystne w danej chorobie. Także badanie kliniczne, zważywszy na to, że zajmowałoby krótki czas, dlatego że ten lek już jest dostępny, już niektóre jego skutki uboczne są znane, w związku z czym o wiele krócej jest badać znany lek i ewentualnie jeśli by było rzeczywiście to badanie kliniczne korzystne, to przystosować go jakby do nowego wskazania, niż szukać zupełnie nowych substancji i badać je, przeprowadzać badania kliniczne. Co najbardziej mnie oburzyło, bo ja kontaktując się z profesorem nie wiedziałam, ja myślałam, że te badania już się toczą. Okazało się, że profesor ten projekt przygotował na przełomie kwietnia-maja, i oczywiście dostał już wtedy zgodę Komisji Bioetycznej, pozytywnie oczywiście ustosunkowali się i zwrócił się w związku z tym do Agencji Badań Medycznych, Agencji Rządowej o przyznanie grantu na te badania. I na te badania grantu nie dostał. Profesor jeszcze powiedział, że gdyby wtedy te badania rozpoczął, w tej chwili już sytuacja byłaby jasna. Czy ten lek nie nadaje się do stosowania, czy nadaje się do stosowania, czy na przykład można go stosować tylko u niektórych osób i jakich, w związku z czym dalej nic w polskiej, że tak powiem, rzeczywistości się nie dzieje, mimo że mamy naprawdę naukowców, którzy chcą i mogą robić badania. Tak samo zresztą, jeśli chodzi o polską firmę biotechnologiczną Biomed, która ma problemy z wdrożeniem badań klinicznych. Jeśli chodzi o profesora, to profesor chce jeszcze raz zwrócić się do Agencji Badań Medycznych, żeby ponownie rozpatrzyła ten projekt. Zwłaszcza, że no, niestety w tej chwili jest bardzo dużo chorych, ale niestety w sensie badań klinicznych, ponieważ jest dużo osób, na których te badania można przeprowadzać i może to badanie trwać krócej. A chciałabym jeszcze podkreślić, że amantadyna, ja nie mówię, że ona się rzeczywiście sprawdzi, nie wiem, ale dlatego właśnie się robi badania kliniczne, że się nie wie. A skoro profesor neurologii mówi, że są podstawy do badań klinicznych, to mu po prostu wierzę, że tak jest. A gdyby się okazało, że nawet w jakiejś części osób ten lek się sprawdza, to po pierwsze jest to lek, który można stosować ambulatoryjnie i jest to lek, którego kuracja wynosiłaby 30 zł. Dlatego to, że agencja rządowa nie przydzieliła grantu niewielkiego na te badania, dając jednocześnie, bo to był czas wiosna, to jeszcze za ministra Szumowskiego, ogromne granty dla na przykład firmy jego brata, jest dla mnie oburzające. Nie mamy żadnego leku, który można zastosować do ograniczenia COVID, który można zastosować po prostu w leczeniu ambulatoryjnym. Bo te wszystkie leki, którymi się ekscytujemy, to są leki ogromnie drogie i tak naprawdę do stosowania tylko i wyłącznie w warunkach szpitalnych.
To wszystko, co mówisz, Gosiu, mnie osobiście przeraża, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie wspiera polskich naukowców, którzy poświęcają swoją karierę, czas, żeby walczyć z COVID-em. Pastor Paweł Chojecki, jakie powinny być tego konsekwencje?
No, powinna być anatema dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ci ludzie nie tylko, tak jak mówimy, kompromitują Polskę, oni zabrali Polakom możliwość zdobycia, może unikatowej, możliwości terapii tego chińskiego wirusa. Dla mnie to jest sabotaż. Dla mnie to jest dywersja. Zobaczcie, mówiłem na podstawie propagandy i kłamstw rządowych, że to jest rząd dywersyjny, niszczący Polskę. Teraz możemy przeanalizować badania polskich naukowców i zobaczymy znowu ten rys dywersji. Zobaczcie, to jest niewielki koszt tego specyfiku. Kuracja dla jednego pacjenta to jest 30 zł. Przypominam, że te kuracje, którymi na przykład był leczony Donald Trump, to jest około 10 tysięcy złotych. Może tam w masowej skali to by było 7-8 tysięcy, ten Remdesivir, czy jakoś tak się to nazywa. Lek rzadki, trudny w pozyskaniu i zdobyciu, no i niezmiernie drogi. A tu mamy jakiś prosty lek, który niewiele kosztuje. Oczywiście ja nie mówię, żeby go stosować. Tu podkreślamy, że nie wiadomo, czy on rzeczywiście działa i nie wiadomo, czy skutki uboczne nie przewyższają jego pozytywnego ewentualnego efektu. Ale mieliśmy profesora Polaka, który opublikował już w czasopismach medycznych, czyli to zostało przyjęte, sprawdzone i tak dalej, bo taka jest procedura publikacji w czasopismach naukowych, wstępne wyniki swoich obserwacji i mógł już dzisiaj mieć, można powiedzieć, decyzję. Mógł mieć wyniki badań klinicznych, czy ten lek może być stosowany i jest skuteczny, czy nie. Potrzeba było niewielkiego grantu, bo mówię, że ten lek jest tani, tu nie trzeba było, wiecie, jakichś milionów na zakup tych próbek i tak dalej. Bardzo tani lek, no, pacjenci są, kadra naukowa jest, także naprawdę profesor Rejdek potrzebował niewielkiego grantu. Rząd Morawieckiego tego grantu odmówił, a dał milionowe, wielomilionowe, to była afera. To, że zmarnowali na zakup chińskiego sprzętu, to już wszystko wiemy. Ale brat Szumowskiego dostawał od tego samego ministerstwa, można powiedzieć, wielomilionowe granty, które poszły w parę. Teraz chyba zostały sprzedane, że tak powiem, firmie zagranicznej i Polska już nic nie ma z tego grantu. Zobaczcie, jaka eksploatacja państwa polskiego. Jakie wypruwanie flaków z państwa polskiego, czyli polski podatnik daje miliony na to, by to zostało później przehandlowane przez jakichś barbarzyńców, można powiedzieć. Barbarzyńców rządowych. A polski profesor, który ma wyniki potwierdzone już zagranicznie, na dzisiaj mielibyśmy lek. Jest wysokie prawdopodobieństwo. Przynajmniej niwelujący część złych, długoterminowych skutków, które są bardzo groźne. Przecież już teraz badania pokazują, że jednym z pierwszych objawów jest atak na mózg. Majaczenia, jakieś bredzenie, kłopoty z pamięcią i tak dalej. To są już objawy COVID-a. Co to da za 5 czy 10 lat? Może dać zombie normalnie. Tego nie wiemy, bo nie ma żadnych badań, bo COVID dopiero rok. Nie? A mielibyśmy już lek, który przynajmniej chroni przed tymi objawami. I teraz proszę Państwa o konkluzję. To już Wy sobie powiedzcie. Czy ten rząd, który zmarnował pieniądze podatnika na te granty, o którychśmy mówili, a nie dał na obiecujące badania w fazie, kiedy epidemia się rozpędzała w kwietniu, to jest rząd polski? To jest rząd, który broni interesu Polaków? Broni zdrowia Polaków? Czy to jest rząd, i tu już trzy kropki, to wy sobie dopowiedzcie. Pani doktor nie chciała używać brzydkich słów, no to i ja też się ograniczy.
Dzisiaj kulturalnie rozmawiałam również z rzecznikiem prasowym lubelskiej firmy Biomet i niestety jeszcze utonęli w papierologii, a już od kilku miesięcy pracują nad lekiem na COVID. Niestety dokumenty, to wszystko trwa wiele miesięcy. Konkluzja, myślę, że bardzo cenna, profesora Konrada Rejdaka. Nabieranie odporności stadnej jest strategią epidemiologiczną, ale okupione byłoby dużą liczbą ofiar. Jedyną formą zapobiegania będzie prowadzenie szczepień i tylko tą drogą możemy nabrać odporność. Gosiu, za ile według ciebie możemy spodziewać się szczepionki w Polsce?
Tutaj też bym przestrzegała przed kolejnym sukcesem, który już rząd ogłosił dotyczącym szczepionki, pomijając kwestię, że we wrześniu się zbłaźnili niedostarczeniem szczepionki nawet dla tych nielicznych osób zainteresowanych, które chciały się zaszczepić. Więc tutaj też się jakiegoś sukcesu nie spodziewam. Jeśli chodzi o szczepionkę firmy Pfizer, to no... Dobrze, bardzo się cieszę, że ona się pojawiła, bo rzeczywiście w tych badaniach klinicznych wychodzi, że skuteczność jej wynosi 90%. Trzeba się szczepić dwukrotnie bodajże w odstępie miesięcznym, więc tak z tego co wiem o tej pierwszej puli wyprodukowanych szczepionek to nawet nie będę mówiła, bo wiadomo, że one nie dotrą do nas. W następnym roku to będzie koło miliarda tam z jakimś haczykiem szczepionek. To zwróćmy uwagę, że potrzeba jest dwie szczepionki na osobę, czyli na 500 tysięcy osób w następnym roku będzie ta szczepionka. To raz. Drugi problem, który jest ze szczepionką, to jest taki, że no trzeba ją, że tak powiem, dystrybuować. Ona musi być dostępna, musi być możliwość wyszczepienia, czyli pacjenci muszą przyjść, zostać zaszczepieni. To jest cały problem logistyczny. No i jeszcze jest kwestia tego, że jak się robi badania takie ankietowe na świecie, to się okazuje, że no mniej więcej około 50% osób byłoby chętnych w ogóle zaszczepić się szczepionką. Ale jak mówię, to szczepionka fajnie, że jest, to jest jedna rzecz. Prawdopodobnie w tym roku, znaczy w tym roku to na pewno nie mamy co na nią liczyć. Tak spodziewałabym się bliżej jesieni następnego roku. Ale jak mówiłam, szczepionka nie załatwia problemu chorób, bo niezależnie od szczepienia, tak jak i na grypę, ludzie chorują na grypę. W związku z czym niezależnie od szczepienia na COVID, ludzie będą chorowali na COVID. Co robić z tymi, którzy są chorzy na COVID w leczeniu ambulatoryjnym? Nie ma na razie leczenia. Jak mówię, ta amantadyna, ja nie mówię, że ona będzie skuteczna. Nie wiem. Badania kliniczne są właśnie po to, żeby ocenić, czy będzie to lek skuteczny, a podstawy do badania klinicznego są. Były dwa leki, które były wcześniej na wiosnę uważane za leki, które można by wykorzystać w lecznictwie ambulatoryjnym. To była hydroksychlorochina, chlorochina oraz azytromycyna, właśnie nadpołączenie leku przeciwmalarycznego z azytromycyną. No i niestety okazało się, że te leki nie spełniają pokładanych w nich nadziei. Także dalej jesteśmy bez leku, właściwie bez możliwości ograniczania tej choroby na etapie leczenia ambulatoryjnego. Co więcej, jeśli chodzi o polską naukę, no właśnie na przykład firma Biomet, która wyprodukowała we wrześniu, to już poszła partia, chyba 23 września zostało to ogłoszone, leku sfrakcjonowanego osocza. Lek ten, ponieważ był wyprodukowany, mógł od razu wejść w badania kliniczne. Te badania mają się odbywać w 4 miastach. Jest to Lublin, Warszawa, Białystok i Bytom. I koordynatorem tego badania będzie lubelski profesor Tomasiewicz z oddziału chorób zakaźnych. No i cóż, mamy w tej chwili listopad, badania się nie zaczęły, prawdopodobnie te badania kliniczne w tym roku już się nie zaczną, być może będą w styczniu następnego roku, a cały czas ludzie na lek czekają. Firma Biomet ugrzęzła w papierologii, w podpisywaniu umów takich i innych. I tutaj chciałam jeszcze, no to jest też zarzut do rządu, że nie mamy takiej krótkiej ścieżki, dlatego że z firmą Biomet jeszcze we wrześniu, czy nawet wcześniej może, bo wiem to tylko z informacji od osób postronnych, kontaktowała się firma izraelska Kamada, która wtedy była o wiele, że tak powiem, do tyłu, jeśli chodzi o zainteresowanie też tym lekiem z frakcjonowanego osocza. Czyli wtedy zaczynali z opóźnieniem, w tej chwili oni są już w trakcie badań klinicznych i zmierzają do zakończenia badań klinicznych, a myśmy jeszcze ich nie zaczęli. Co jeszcze jest większym zarzutem, też przeczytałam o tym taką informację, że ze względu na to, że firmie Biomet skoczyły tam akcje w górę, to w tej chwili jeszcze Komisja Nadzoru Finansowego zaczyna się im przyglądać, czyli po prostu naprawdę no, uwalają każdy projekt, który nauka polska próbuje jakoś sobie z tą epidemią poradzić.
Bardzo dziękuję za wasze pytania. Niektóre wasze pytania rzeczywiście są dramatyczne. Paweł Madej, czy nie najlepszym wyjściem będzie dymisja rządu i nowe wolne wybory z obecnym prawem wyborczym w koszu? Ten rząd nic dobrego nie zrobi. Czekając na koniec pandemii, to już nikt nie zostanie, pastor Paweł Chojecki.
No myślę, że robienie teraz wyborów w czasie pandemii, zresztą po takim spolaryzowaniu społeczeństwa, wyprowadzeniu na ulicę dziesiątek, może nawet setek tysięcy ludzi, żeby się zarażali, żeby zarażali też policjantów i tak dalej, i tak dalej. Przecież najpierw rolników, później środowiska lewicowe, środowiska prawicowe. Praktycznie wszyscy zostali w jakiś sposób zaatakowani przez rząd i sprowokowani do tego typu działań lub nie zapobieżono jakiegoś typu działań. Same wybory tutaj nic nie pomogą. Ja taki trzypunktowy plan ogłosiłem parę tygodni temu i mówiłem, że kluczowe jest teraz odsunięcie Jarosława Kaczyńskiego od władzy, ponieważ wydaje się, że to Jarosław Kaczyński albo stracił rozum, jest szaleńcem, albo realizuje jakąś szkodliwą, celową dla Polski politykę skłócania Polaków i zakażania jeszcze większej ilości Polaków. Prowadzenie w tej chwili wyborów byłoby już kompletną tragedią dla Polski. Można pozostawić rząd wraz z jakimś zapleczem właśnie, ale naprawdę reprezentującym lekarzy, którzy mają sukcesy w walce z COVID albo są specjalistami od epidemii, bo na razie to chyba jakaś wróżka doradza premierowi, która mu powiedziała, że to właśnie słonko pokona wirusa. Także to niech poda nazwisko tej wróżki. No chyba jej spadną wpływy. Także jest to oszust i kłamca. I mówiłem tu wielokrotnie, zresztą takie grafiki z Pinokiem przerobionym na Morawieckiego, no to towarzyszą już Polakom od praktycznie początku jego urzędowania. Także tych oszustw premiera, tych działań antypolskich, to od praktycznie początku jego urzędowania można by wiele pokazać. Tu nie chodzi tylko o wybory, bo mówiłem, że nie mamy na kogo głosować. No kogo wybierzemy z tego cyrku na Wiejskiej albo chlewu na Wiejskiej? Kogo? Macie państwo jakiś pomysł? Tam nie ma z kogo wybierać. Nie? Także myślę, że musimy obalić Republikę Okrągłostołową. Musimy zniszczyć ten katolicko-komunistyczny projekt i zbudować nową Polskę. Nie? Dlatego już dawno mówiliśmy o czwartej RP, że tu musi być zmiana fundamentu, na którym będziemy budować to przyszłe państwo. Dlatego
czyli co konkretnie możemy teraz w czasie pandemii robić?
Teraz w czasie pandemii to każdy musi używać maseczki, nie chodzić tam, gdzie nie trzeba, dezynfekować ręce czy używać rękawiczek i tyle mniej więcej możemy zrobić. To jest ochrona siebie, swojej rodziny i ochrona służby zdrowia przed już i tak przeciążeniem. Nie? To możemy zrobić dla lekarzy. Nie? A sprawy wyborcze, to myślę, że powinno się powołać jakieś zgromadzenie przedstawicieli wszystkich jakichś środowisk, nie tych z Warszawy, nie tych z chlewu na Wiejskiej, bo to jest dla mnie szajs kompletny, nie, to z tymi ludźmi nie warto ogólnie rozmawiać. Tam są pojedynczy, uczciwi ludzie, tu widzicie ich w telewizji Idź Pod Prąd, ale jakaś narada ogólnonarodowa na temat tego, jak chcemy zorganizować to przyszłe państwo, na jakich wartościach chcemy je zbudować. Wiem, że to są dzisiaj, to się wydaje jakąś fikcyjną rzeczywistością dla wielu, to co ja mówię, nie? Ale Powtarzam, nowe wybory to znaczy, że Hołownia wygra. I to znowu generałowie będą kolejnego szampana.
Przez wybory nie zajdzie ta prawdziwa zmiana.
Przez wybory w tych okolicznościach przyrody, czyli gdzie mamy sprzedajnych dziennikarzy na usługach służb PRL-owskich czy post-PRL-owskich, nie? Kiedy nie mamy praktycznie systemu, w którym wolne, oddolne inicjatywy obywatelskie mają szansę się przebić. Próbowaliśmy to rozpoznanie walką zrobić z ruchem 11 listopada. No to wiecie, jak to się skończyło. Dobrze, że jeszcze udało nam się dzięki temu, że to jest telewizja kościelna, powtarzam, można powiedzieć, obejść system. Bo no, tu dużo by gadać, ale w ten sposób udało nam się do was dotrzeć. I mamy te kilkadziesiąt tysięcy widzów. Tu bardzo dziękuję za podawanie dalej naszych programów. Ten program Burdel czy Kościół ma już prawie 100 tysięcy wyświetleń. Także naprawdę robicie wspaniałą robotę, nasi widzowie. Oczywiście nie będziecie się z nami we wszystkim zgadzać. To ja rozumiem i to by było chore, jakbyśmy się we wszystkim zgadzali, bo to było jakieś sztuczne, niemożliwe, nie? Ludzie zawsze czymś tam się różnią. Ale widzicie wartość w tej telewizji i rzeczywiście dzięki wam ona znowu nabiera wiatru w żagle, można powiedzieć, nie? 100 tysięczny, po dwóch dniach praktycznie 100 tysięcy wyświetleń, no to jest rzeczywiście wielki, wielki sukces i chwała Bogu i dziękuję każdemu z was, który gdzieś tam na różnych forach to podaje. Także musimy zbudować jakąś płaszczyznę, gdzie Polacy mogliby zacząć rozmawiać. Być może to będzie telewizja Idź Pod Prąd. Dałby Bóg, żeby Polacy mogli zacząć rozmawiać o modelu przyszłego państwa. Najpierw o jego fundamencie, my wskazujemy jasno ten fundament, to już nie mogą być wartości katolickie. To już nie mogą być wartości katolickie. One skompromitowały się tym, można powiedzieć, świńskim państwem, gdzie tylko świnie mają szansę na karierę, a ludzie uczciwi są tępieni i tu pokazywaliśmy świat nauki, nie? To jest państwo, które się skompromitowało tolerowaniem zbrodni w Kościele katolickim na masową skalę, zbrodni pedofilii. I to już wiemy, to na to są dowody, to już sam Kościół to przyznaje. Światli ludzie Kościoła mówią, ta, można powiedzieć, tradycyjna forma Kościoła się wali na naszych oczach. Profesor Kobliński o tym mówi. To już idzie w gruzy. To tylko głupi jeszcze próbują tego bronić. Ale to już się zawaliło, tego już się nie da uratować. Tu musimy myśleć, jak budować nowy kościół na tych gruzach, żeby uratować młodych Polaków przed ateizmem, nihilizmem, cynizmem czy hedonizmem. Także naprawdę stanęliśmy w dziejowej chwili, która jest podobna do tego czasu, który 100 lat temu mieliśmy. 11 listopadaśmy właśnie wspominali, znaczy nie wspominaliśmy, bo burdyśmy wspominali, znaczy to o tym mówiła cała Polska, ale no my tu w telewizji staraliśmy się pokazać. Wtedy rzeczywiście z tych zlepków, trzech zlepków udało się zbudować państwo polskie, które pokonało nawałę bolszewicką. Nie? Czyli widać, że się da w sytuacji o wiele trudniejszej. My dzisiaj jesteśmy w łatwiejszej sytuacji niż legioniści, niż Piłsudski, narodowcy i tak dalej 100 lat temu. Jesteśmy w łatwiejszej sytuacji, jeśli chodzi o możliwości. Jesteśmy w duchowo i mentalnie trudniejszej sytuacji, bo nie ma świadomości kryzysu i nie ma dzisiaj miłości do Polski tak powszechnej, jak była wtedy. Nie? Ale jeśli chodzi o możliwości, mamy dużo lepszą sytuację. Czyli moglibyśmy to zrobić. Nie wiem, jak to się odbędzie. Czy przez jakąś właśnie taki kongres narodowy, który wyłoni sposób budowania tej nowej formacji państwa polskiego, nowej formy i jak zbudować wolne wybory, jak dać Polakom naprawdę głos, a nie żeby jakieś mędy komunistyczne z TV czy z czegoś innego nam tu mówiły, co my mamy robić, jak żyć, jak myśleć. To wiecie, to jeszcze nie możemy dzisiaj podać całego jak gdyby spektrum rozwiązań, bo nie wiemy, co się stanie za tydzień. Czy państwo polskie nie rozpadnie się całkowicie? Czy rząd nie spieprzy? Do Berlina nie ucieknie, bo już Niemcy mówią komen, komen, tu. Już nawet, wyobraźcie sobie, że nawet starosta z Włodawy przy ukraińsko-białoruskiej granicy, wiecie kogo prosi o pomoc? Nie rząd w Warszawie, rząd w Berlinie. To jest upadek państwa polskiego. Czyli co się stanie za chwilę, tego jeszcze nie wiemy. Ale nie wierzmy, że zwykłe wybory na warunkach kato komuny cokolwiek by dzisiaj zmieniły.
Podobny głos naszego widza Tomek pisze: jak dla mnie to premier przynajmniej przyznał się, że w najbliższych miesiącach Polacy będą musieli liczyć na siebie. I to, o czym mówiłeś przed chwilą, że być może to środowisko telewizji Idź Pod Prąd będzie tym środowiskiem, gdzie zacznie się dyskusja nad tym, jak ma wyglądać nowa Polska i szczególnie nowych widzów. Zachęcamy do wsparcia naszej telewizji idzpodprad.pl/wsparcie. Tam szczegóły tego wsparcia. Utrzymujemy się tylko i wyłącznie dzięki waszym wpłatom. Gosiu, na koniec do ciebie pytanie, bo nasi widzowie podają dramatyczne przykłady z ich życia, z życia ich rodzin, kiedy już ich bliscy umierają na COVID bez testów w domu i wiele osób zaczyna się leczyć samemu w domu. Mogłabyś powiedzieć jakieś porady, czy w co warto się zaopatrzyć, żeby przejść chorobę w domu?
Tak, spróbuję, tylko jeszcze chciałam powiedzieć, że ja się nie zgadzam na tą głupotę rządu i nie chcę czekać nawet do czasu, kiedy będzie można coś zmienić. I uważam, że ludzie nie powinni się na to zgadzać i naciskać na ten głupi rząd, który jest, żeby oni się przynajmniej bali, żeby niektóre rzeczy, jeśli nie robią dlatego, że to jest sensowne, to robili to ze strachu przed tym, co się może dziać. I jeśli nie społeczeństwo, to przynajmniej z apelem, jeśli chodzi o te leki, do środowiska medycznego, do środowiska naukowców, bo myślę, że każdego boli, kto się zastanawia, dlaczego w Polsce jest zawsze tak niszczony ten potencjał intelektualny, który mamy, a mamy naprawdę ludzi na światowym poziomie, a przynajmniej na takich, którzy mają wysoki poziom naukowy, są cenieni, jak wyjadą za granicę, są za granicą cenieni. Dlaczego nie mogą być w Polsce? I jeśli chodzi o nawet to przyznanie grantu profesorowi Konradowi Rajdakowi, czy jeśli chodzi o ten lek firmy Biomet, naprawdę powinniśmy naciskać, żeby rząd tutaj wsparł te firmy, wsparł badania kliniczne. To jest po prostu konieczność. Musimy sobie jakoś radzić, bo potem będziemy te same rzeczy albo, że tak powiem, inne, ale kupować za ogromne pieniądze od sąsiednich krajów i to one się będą wzbogacały, mimo że my mogliśmy coś zrobić, a nie zrobiliśmy. Także ja tutaj się nie zgadzam na to, co się w tej chwili dzieje w Polsce. A jeśli chodzi o leczenie, to powiem tak, no jak mówię, azytromycyna nie jest już lekiem, który uważa się za możliwy do stosowania u wszystkich pacjentów, którzy mają COVID. Natomiast jest to lek, który oczywiście można zastosować przy nadkażeniach bakteryjnych, które często przy osłabieniu odporności zdarzają się przy infekcjach wirusowych. Ważne są takie leki, które z reguły stosujemy w przeziębieniach, bo tak naprawdę to jest jakby bardzo potężne przeziębienie i póki nie zaczną się inne reakcje takie immunologiczne, autoimmunologiczne w organizmie, to leczymy się zwykłymi objawowymi lekami, takimi, które z reguły stosowaliśmy. Może to być ibuprofen, może to być aspiryna. Ostatnio się pojawiają doniesienia, że może być korzystna. Warto mieć witaminę C, witaminę D. Witaminę D w infekcji, tak samo witaminę C można stosować w wielokrotnie wyższych dawkach niż normalnie profilaktycznie. Ważne jest odpowiednie nawadnianie, żeby o tym pamiętać, że jak już jesteśmy chorzy, mamy gorączkę, to przede wszystkim musimy nawadniać organizm. Tyle możemy zrobić. W tej chwili platforma dotycząca robienia testów, no dzisiaj działała, różnie z nią bywa, także testy można robić. W tej chwili problem jest inny. Ludzie nie chcą już robić testów, boją się tego, bo no bardzo dużo osób ma tak naprawdę COVID, również takich, którzy mają skąpe objawy. I oni po prostu nie chcą siedzieć 2 tygodnie czy ileś na izolacji, boją się o utratę pracy. Jest naprawdę ta sytuacja, to rozbuchanie epidemii, to jest to, czego można było uniknąć i dlatego to jest tak smutne. Ja nawet czasami się zastanawiałam, czy to jest tylko głupota ze strony rządu, czy jakieś zamierzone działanie, no bo takie myśli się po prostu pojawiają, jak jedna głupota za drugą idzie i Może rzeczywiście to jest głupota, bo podobno dwie rzeczy są nieskończone i to jest miłosierdzie Boże i ludzka głupota, więc w tym przypadku będę wierzyć w miłosierdzie Boże, bo głupota rządu mnie rozwala.
Nie no, miłosierdzie Boże też ma swoje granice. Dzisiaj zbawienie w Chrystusie jest dostępne dla wszystkich, no ale ten czas kiedyś w przyszłości się skończy, także tu jest też pewne ograniczenie. Co do tej głupoty, no jest taka teoria, że profesorowi Rejdakowi nie dano w kwietniu tego grantu, bo debilny rząd sobie wymyślił, że no to potrwa kilka miesięcy, a na jesień to już koronawirusa nie będzie, bo słoneczko, nie? Jest no, taka teoria,
Mario,
bo zresztą
wybory robić.
Ten głupi premier takie rzeczy przed ludźmi opowiadał. To sam sobie.
W kwietniu, a dzisiaj jest listopad.
Sam sobie wystawił świadectwo, że on w takie rzeczy, no czy wierzył, czy kłamał, no to już niech sobie tam specy od propagandy ustalą w tej wersji obrony Morawieckiego, czy to jest głupiec, czy zwykły kłamca, nie? No może dwa w jednym, nie? Rzeczywiście to jeszcze by się dało obronić tę durnotę kwietniową, nie? Tym takim tezą, że mamy po prostu jełopów u steru rządu. Ale kiedy w sierpniu wszyscyśmy ostrzegali, ty też przecież ostrzegałaś, że zaraz nałoży się sezon grypowy, sezon jesienny i obłożenie szpitali, że nie otwierajmy szkół. Nie otwierajmy szkół. Dzisiaj też profesor doktor Grzesiowski mówi o tym, że to szkoły właśnie dały ten inkubator zarażenia całego społeczeństwa. To rząd wysłał Polaków na tę kaźń chińskim wirusem. A teraz, dzisiaj, ogłasza, że odnieśliśmy sukces, że wygraliśmy bitwę. Tego głupotą wyjaśnić nie mogę. To są ludzie, którzy chcą zniszczyć Polskę. Tylko takie myśli mi przychodzą do głowy. To są wykonawcy tu najprawdopodobniej unijnych, niemieckich rozkazów. Bo ten premier, kiedy na wódce z innymi hultajami gadał u Sowy, to powiedział, że on ubóstwia kanclerz Merkel w 100%. Jego dewizą jest jej dewiza. Oszukiwać naród. Niech zapierniczają za miskę ryżu. To są jego słowa! Kiedy nie przed kamerą, tylko przed ukrytym mikrofonem mówił. Dla mnie to jest banda zdrajców.
Tak jak mówiła przed chwilą dr Małgorzata Jakubicka, Frączek, presja jednak ma sens, więc podawajcie dalej ten program. Nasze artykuły na stronie ispodprat.pl. Ja tylko przypomnę, że o 18 jest program Idź pod prąd, dogrywka, później o 19 serwis informacyjny. Gorąco Was zapraszamy, a już za chwilę wywiad z Tajwańczykiem mieszkającym w USA, Michaelem Yeunem, organizatorem wydarzenia Tajwańczycy za Trumpem, które odbędzie się jutro. 14 listopada rozmawia Cezary Kłosowicz. Już wkrótce wywiad na naszym Facebooku i na YouTubie po polsku i po angielsku. To był program Idź pod prąd na żywo. Bardzo dziękuję dr Małgorzata Kubicka-Frączek.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
Do zobaczenia, pastor Paweł Chojecki.
I tu jeszcze jedno słowo na koniec. Trzeba wielkie podziękowania skierować do doktora Bodnara z Przemyśla. Bo tu mówiliśmy o zasługach profesora Rejdaka, że on już zaobserwował efekty w leczeniu, że on opracował artykuły, że on przygotował projekt badawczy. Niestety rząd odrzucił ten projekt w kwietniu, ale to, że znowu mówi się o amantadynie, to jest zasługa doktora Bodnara, czyli no zwykłego lekarza, takiego jak ty, Gosiu, nie? Także zobaczcie, że tutaj środowisko medyczne polskie, zarówno od strony naukowej, jak tych lekarzy, którzy bezpośrednio mają kontakt z pacjentem, zadziałało właściwie, że lekarzy mamy dodać, wspaniałych.
Jeśli mogę dodać jeszcze, jeśli chodzi o lekarza Włodzimierza Bodnara, on te obserwacje poczynił również na wiosnę i w połowie marca poinformował Ministerstwo Zdrowia o swoich obserwacjach w połowie marca. Do tej pory nie dostał żadnej informacji, żadnej odpowiedzi na swoje pismo. Myślę, że jego informacja w internecie była pewnym już aktem desperacji, bo po prostu tak zetknął się ze ścianą biurokratyczną i tego rządu, że po prostu no, może popełnił pewną głupotę, zbyt tak opisując jakieś takie obserwacje i badania bez tych klinicznych badań w internecie, ale to był akt desperacji. Naprawdę już nie wiedział, jak zwrócić na to uwagę i na szczęście tą uwagę zwrócił. Także nacisk, mówienie, dobrze, że jest telewizja Idź Pod Prąd, dobrze, że jest telewizja, która jest niezależna, to naprawdę ma znaczenie.
Zdaje się, że nawet dziennikarze z Warszawy, bo to oni pierwsi nagłośnili sprawę doktora Bodnara, przestraszyli się już o własne życie i zdrowie czy swoich bliskich i stwierdzili dość tego krycia rządu. To jest jakiś optymistyczny element w tym wszystkim, co mówimy. No i z tym
niech to będzie optymistyczna
elementem się pożegnamy, ale ja na koniec chciałem poprosić pomyśl dziś, ale z 11 listopada. Niech to, co ponad dobre, prawie 200 lat temu, sto ileś tam lat temu, Polacy o swoim rządzie myśleli i mówili. Zobaczcie, czy czasem to się nie pokrywa z tym, co dzisiaj mówimy i myślimy o naszym rządzie, sprzedajnym rządzie z Warszawki.
Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. Przesyłajcie ten program szczególnie medykom, z których jesteśmy dumni. Modlimy się za Was, a już wkrótce specjalna produkcja telewizji Idź Pod Prąd właśnie dla medyków. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Witajcie, tu telewizja Idź Pod Prąd. Nazywam się Cezary Kłosowicz. Ze mną jest nasz gość specjalny Michael Yun, organizator wydarzenia Tajwańczycy za Trumpem. Witamy. Dzień dobry. Dziękuję za tę możliwość. To zaszczyt dla mnie rozmawiać z Wami. Proszę opowiedzieć nam, dlaczego społeczność tajwańska w Stanach Zjednoczonych chce okazać poparcie dla Donalda Trumpa. Przedstawię tu swoją opinię. Jestem imigrantem z Tajwanu. Wiem, że większość Tajwańczyków wspiera Donalda Trumpa. Nie mam dokładnych danych o tym, ilu Tajwańczyków wspiera Trumpa. Ale z tego, co wiem, z tego, co widziałem w mediach, w wiadomościach, od znajomych, uważam, że większość Tajwańczyków popiera Donalda Trumpa. Jaki będzie przebieg tego wydarzenia? Co wydarzy się w tę sobotę, 14 listopada, przed Białym Domem w Waszyngtonie? To będzie pokojowa demonstracja. Powiedziałbym, że będzie to po prostu zgromadzenie. Chcemy wyrazić nasze wsparcie dla Donalda Trumpa na następne 4 lata. Wierzę, że nic złego się nie wydarzy. Będzie to pokojowe zgromadzenie. Mam nadzieję, że prezydent Trump odbierze naszą wiadomość, nasze wsparcie dla niego. Społeczność tajwańska wyrazi swoje wsparcie dla Donalda Trumpa przed Białym Domem. Jak Donald Trump zmienił relacje między Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem? Prezydent Trump polepszył, ocieplił relacje między Stanami Zjednoczonymi a Tajwanem znacząco przez dostarczenie broni Tajwanowi więcej niż inne administracje.
by providing defense weaponry to Taiwan much more than the previous administrations.
Tego Tajwan obecnie potrzebuje.
And that's what Taiwan needs at this point of time. And on just that term, on that note,
w związku z tym chcę powiedzieć, że Donald Trump przez 4 lata swojej prezydentury okazał wiele wsparcia dla obrony Tajwanu przeciw agresji komunistycznych Chin. To kluczowy czynnik, dla którego Tajwańczycy go popierają. A więc czy uważa pan, że Trump może być lepszy dla Tajwanu niż Joe Biden? Można tak powiedzieć, chociaż Joe Biden także niegdyś krytykował Chiny. Nie mam wiedzy na temat interesów jego syna w Chinach.
I mean, in terms of his son's investment in China, personally, I believe that.
Osobiście uważam, że Trump pokazał większą determinację i większą siłę wobec Chin i ich agresji.
Determination and more strength towards the Chinese aggression. That's my gut feeling.
Takie mam odczucia. Nie mogę tego powiedzieć o Joe Bidenie. Joe Biden według mnie, on jest we władzach już od 40 kilku lat. Był wiceprezydentem przez 8 lat. Przez ten czas my, Amerykanie tajwańskiego pochodzenia, bardzo obawialiśmy się narastającej agresji komunistycznych Chin na Morzu Południowochińskim. Nie jesteśmy zadowoleni ze sposobu, w jaki administracja Obamy traktowała Tajwan. To jest moje zdanie. Myślę, że Trump wykonał lepszą pracę. Chociaż tu nie było pracy tylko jednego człowieka, to była praca zespołowa. Zespół Donalda Trumpa radzi sobie lepiej. Dziękuję bardzo, dr Michael Yiyun. Tajwańczycy za Trumpem. Waszyngton w tę sobotę o godzinie 11 przed Białym Domem. Dziękuję. To dla mnie przyjemność.
Dzisiaj wyjątkowo przywitam Was nie tekstem z Biblii, ale tekstem poety. Bóg daje poetom, narodom wyczucie stanu, w jakim się znajdują. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich właśnie fragment poezji innego narodu znajdujemy w Słowie Boga. Dzisiaj nie ma chyba poetów, którzy by dobrze oddawali ducha naszego czasu, to co się dzieje. Dlatego cofniemy się o prawie 100 lat i zobaczycie, czy to, co wtedy odczytywali nasi przodkowie, pasuje do tego, co mamy dzisiaj. Gdy naród do boju wystąpił z orężem, panowie o czynszach radzili. Gdy naród zawołał, umrzem lub zwyciężym, panowie w stolicy bawili. O cześć wam, panowie magnaci, za naszą niewolę kajdany. O cześć wam, książęta, hrabiowie, prałaci, za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany. Armaty pod stoczkiem zdobywała wiara rękami czarnymi od pługa. Panowie w stolicy kurzyli cygara, radzili o braciach zza Buga. O cześć wam, panowie magnaci, za naszą niewolę kajdany. o cześć wam, książęta, hrabiowie, prałaci, za kraj nasz krwią bratnią zbryzgany. Wszak waszym był synem ów niecny kunktator, co wzbudzał przed wrogiem obawę. I wódz ten naczelny, pobożny dyktator i zdrajca, co sprzedał Warszawę.
Trzynastego listopada 1918 roku Ukraińska Rada Narodowa uchwaliła Konstytucję Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Było to jedno z dwóch państw ukraińskich, które się wtedy tworzyły. Drugim był tak zwany Hetmanat pod przewodnictwem hetmana Pawła Skoropadzkiego ze stolicą w Kijowie. Stolicą Republiki Zachodnioukraińskiej był według Konstytucji Lwów. Zachodnioukraińska Republika Ludowa miała obejmować ziemię dawnego Królestwa Galicji i Lodomerii, Rusi Zakarpackiej i Bukowiny. Do tych terenów zgłaszało też pretensje państwo polskie. Od razu zaistniał stan wojny pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zachodnioukraińską Republiką Ludową. Nocą z 22 na 23 listopada 1918 roku siły zbrojne Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej wycofały się ze Lwowa. Rząd Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej przeniósł się najpierw do Tarnopola, a następnie do Stanisławowa. Wojna pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Zachodnioukraińską Republiką Ludową trwała do 16 lipca 1919 roku, kiedy ostatnie oddziały ukraińskiej halickiej armii zostały wyparte za rzekę Zbrucz. W czasie swojego istnienia władze Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej prowadziły akcje prześladowania Polaków. Stworzono dla nich obozy internowania, w których panowały bardzo ciężkie warunki. Wielu Polaków tam zmarło w wyniku chorób, ciężkiej pracy oraz głodu i zimna. Urządzano też pogromy polskiej ludności cywilnej. Najbardziej znaną taką akcją jest pacyfikacja wsi Sokolniki, gdzie spalono ponad 500 gospodarstw i zabito 50 osób. Rząd Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej na uchodźstwie działał w Wiedniu do roku 1923.